Państwowa Komisja Wyborcza podsumowała głosowanie w drugiej turze wyborów samorządowych. Frekwencja wyborcza wyniosła 44%. Najwięcej osób poszło zagłosować w województwie lubelskim – 48%. Najmniej w województwie dolnośląskim – 40%. Frekwencja w zachodniopomorskim wyniosła nieco ponad 43%. Premier Donald Tusk wyraził zadowolenie z wyników ponownego głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Podczas konferencji prasowej premier ogłosił wyborcze zwycięstwo.
Wiadomości z wczorajszego późnego wieczora ułożyły się w taki zbiorowy, dla mnie bardzo miły prezent urodzinowy. Nie, żebym się napraszał tutaj o życzenia, ale taki zbieg okoliczności dla mnie sympatyczny. Mówię tutaj o tym bardzo przekonującym zbiorowym zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej i naszych partnerów z Koalicji 15 października. Jeśli porównamy wyniki dwóch głównych sił politycznych, a więc Platformy Obywatelskiej i PiS-u, to PiS w wielu miejscach po prostu zniknął.
Wprawdzie nasi kandydaci przegrali, ale w drugiej turze uzyskali 40% poparcie. Tak o wynikach wyborów samorządowych mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Waldemar Buda przyznał, że wybory samorządowe są dla Prawa i Sprawiedliwości najtrudniejsze. Dodał, że PiS nie miało w związku z tym zbyt wielkich oczekiwań.
I od zawsze w dużych miastach prezydenckich było nam bardzo ciężko. Tak się rozkłada poparcie elektoratów poszczególnych komitetów. Z tego punktu widzenia osiągnięcie ponad 40% w Rzeszowie, ponad 40% w Elblągu, ponad 40% w Częstochowie,
w Radomiu, w Kielcach.
To są wyniki, które napawają naprawdę optymizmem. Myślę, że ci konkurenci, proszę ich zapytać o to, nie spodziewali się tak twardej walki, tak twardo postawionych warunków po stronie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.
W naszym regionie doszło do ciekawych rozstrzygnięć. W Policach po 25 latach, jak słyszeliśmy w wiadomościach, ze stanowiskiem burmistrza żegna się Władysław Diakun, który przegrał z dotychczasowym radnym miejskim Krystianem Kowalewskim. W Gryfinie Mieczysław Sawaryn wygrał z Magdaleną Pieczyńską, popieraną przez Koalicję Obywatelską. W Chojnie drugą kadencję będzie rządziła obecna burmistrz Barbara Rawecka. Po raz trzeci na stanowisko burmistrza Pyrzyc została wybrana Marzena Podzińska. W Goleniowie wiceburmistrz Tomasz Banach przegrał w walkę o fotel burmistrza z Krzysztofem Sypniem. Następczynią wójt Teresy Dery w gminie Dobra, która nie ubiegała się o reelekcję, będzie Magdalena Zagrodzka. Najwyższy wynik podczas drugiej tury wyborów samorządowych w województwie zachodniopomorskim zdobył Tomasz Aniukrztys w Gryficach. Tym samym zastąpi na fotelu burmistrza Andrzeja Szczygła, który odpadł w pierwszej turze wyborów i żegna się ze swoim stanowiskiem po 30 latach urzędowania. W Trzebiatowie nowym burmistrzem zostanie Marzena Domaracka. A my pytamy, czy o sukcesie w tych wyborach decydował program i osobowość kandydatów, czy też może polityczne afiliacje, no i o frekwencję, która wyniosła 44%. Pytanie, jaka będzie podczas czerwcowych wyborów do Europarlamentu i jaki obraz Polaków, obywateli w swoim kraju rysuje ta frekwencja i te wybory. A naszym pierwszym gościem jest pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, dla pana co było najważniejsze, co panu zapadło z tej drugiej tury w politologiczną pamięć? Czy to, że przegrali tacy starzy, wypróbowani burmistrzowie, wójtowie w wielu miastach, prezydenci, chociaż w tych największych, jak pan pewnie zaraz powie, wygrali, ale ja będę miał przykład z naszego regionu, czy też może inne kwestie?
No ja myślę, że chyba to pierwsze, o którym pan rektor mówi, zjawisko, to znaczy widać było w tych już pierwszych turach i później w drugich, prawda, potwierdzenie takiego, ja to mówię, wiatru zmian, to znaczy prawdopodobnie to już nie obliczyliśmy tego wszystkiego, ale będziemy to liczyć skrupulatnie, prawdopodobnie w tych wyborach najwięcej się zmieniło, to znaczy z reguły było tak, że w 75% kandydaci urzędujący szefowi gmin wygrywali, natomiast w tych wyborach tak się nie stało. To znaczy bardzo często oni na przykład nie wchodzili w ogóle do drugich tur albo przegrywali właśnie w drugich turach. Czyli jest taka rzeczywiście takie ciśnienie na zmianę w ogóle. Prawda? Czasem tak jak tutaj państwo mówili w materiale, że ktoś był po prostu już za długo i się opatrzył. No, mamy 20 kilka lat, bo ja tu znam przypadki też 34 były nawet lata tutaj w wójcie jednej z gmin, którą znam na Mazowszu Południowym i też właśnie wyborcy powiedzieli, że wolą kogoś innego, młodszego, chociaż oczywiście ludzie z sukcesami. I też z innych województw i z różnych miast, miasteczek dużo takich przykładów możemy wymienić i dużych będzie. Także myślę, że to jest to. I to jeszcze ciekawe spostrzeżenie, być może zobaczymy, czy to się tak statystycznie potwierdzi, ale tam, gdzie byli kandydaci właśnie tacy bardziej niezależni w tych drugich turach, to oni wygrywali z kandydatami partyjnymi. No głównie oczywiście Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Mówię o dużych miastach, dlatego że to jest naturalne środowisko takiego połowu politycznego dla tej partii politycznej, tak? I ta partia w dużych miastach po prostu wygrywa, ale tam, gdzie byli niezależni, no to oni wygrywali, czy chociażby Gdynia, czy chociażby Włocławek. I jeszcze kilka takich miast można wymienić, bo tam, gdzie był pojedynek PO-PiS, no to wiadomo było, że jak on się skończy, znaczy no, z dużym prawdopodobieństwem można było tutaj jakby wieszczyć zwycięstwo kandydata Platformy Obywatelskiej.
Wizerunkowo to ładnie wygląda, ale czy pan profesor dopatruje się jeszcze czegoś więcej w tym, że w Trójmieście będą rządziły trzy panie, czyli pani prezydent czy prezydentka Gdyni, Sopotu i Gdańska?
No to znaczy to jest taka ciekawostka kampanijna, powiedziałbym tak jak to mówimy Michałek, w tym sensie, że oczywiście to właśnie dokładnie wygląda ładnie wizerunkowo, natomiast oczywiście to było w każdym z tych miast inny splot czynników, prawda, i pracy, i kampanii, i historii, i tych wcześniejszych, i zachowań wyborczych, gdzie to dało właśnie taki efekt. To jest oczywiście przypadek zdecydowanie, natomiast oczywiście już się jakoś tam historię można z tego zrobić i też ładnie o tym pisać gdzieś tam w mediach, czy też te panie mogą, no wiadomo, że będą współpracować, bo chociażby mają wspólny transport miejski, więc na pewno będą to wykorzystywać, że to akurat tak się ułoży.
No i teraz trochę statystyk. Prawo i Sprawiedliwość utrzymało w wyborach do sejmików wojewódzkich poparcie z 2018 roku, a także wzięło najwięcej mandatów w wyborach do rad powiatów. 2080 wobec 1056 objętych przez Koalicję Obywatelską oraz najwięcej mandatów w wyborach do rad gmin. 3069 wobec 1909 zdobytych przez Trzecią Drogę i 1649 przez KO. No i owszem, to zwycięstwo miało gorzki posmak, bo władza PiS w sejmikach wyraźnie się skurczy wskutek zerowej zdolności koalicyjnej tego ugrupowania, ale PiS utrzymuje status quo w sytuacji, gdy wielu wieszczyło, że w PiSie będzie klęska. Z drugiej strony wielkie miasta dla Koalicji Obywatelskiej, to nie ulega kwestii. Największe miasto, w którym PiS ma prezydenta, to nie liczące nawet 100 tysięcy mieszkańców na Górnym Śląsku. Jak pan to widzi? Można powiedzieć, że nic się nie zmienia w tej takiej geografii politycznej wyborów, że te duże miasta ciągle są liberalne, zapatrzone na zachód, a te wschodnie albo w ogóle mniejsze miejscowości, nie tylko na wschodzie, jednak bardziej tradycyjne, bardziej przywiązane do wartości konserwatywnych?
No tak i tak i nie. To znaczy oczywiście to w tym sensie, że się nic nie zmienia, czy niewiele się zmienia, że te wyniki no są takie przewidywalne, prawda? No powiedzmy sobie 5 lat temu mieliśmy sytuację bardzo podobną. Tam te różnice rzeczywiście są w mandatach i w procentach, ale delikatne, bardzo niewielkie, można powiedzieć, dla tych ugrupowań. I to też na przykład ta silna pozycja Trzeciej Drogi w gminach wynika z silnej pozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego tradycyjnie, prawda? I też to, że ma najwięcej radnych Prawa i Sprawiedliwości, też nie jestem zdziwiony na poziomie powiatowym. Też w sejmiku wojewódzkich, ale przede wszystkim powiatowym i gminnym, prawda? To, że ta różnica, bo w sejmikach już nie ma takiej różnicy dużej między PiS-em a kolejnym ugrupowaniem, prawda? Tutaj są, no to tak po prostu to wyglądało. No, 5 lat temu na pewno, prawda? I też oczywiście to odzwierciedla strukturę elektoratu właśnie taką, że no właśnie te duże miasta, czy w ogóle miasta są bardziej liberalne, czy lewicowo-liberalne można powiedzieć, tak? Bo tu jest, to są duże skupiska ludności, wiele się dzieje, są różne zawody reprezentowane, prawda? Różne profesje, różni ludzie, różne mniejszości, prawda? Natomiast w małych środowiskach, no po prostu o to trudniej, no dlatego, że to są małe środowiska, tak, że mamy na przykład mniej dostępu do kultury, różnego rodzaju środków kultury, że jest mniej i zakładów pracy jakichś i po prostu, no i trochę inaczej się żyje, troszkę bardziej jest to z natury rzeczy, powiedziałbym, takie konserwatywne, bo tutaj nie tylko chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, ale też na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe, które też ma takich wyborców podobnych, zresztą te dwie partie, PSL i PiS, no one sobie nawzajem tych wyborców podbierają, więc jakby to, no ale taka jest, powiedziałbym, trochę natura rzeczy i taka jest Polska po prostu i tak to wygląda, zresztą nie tylko w Polsce, jeżeli byśmy zobaczyli na inne kraje i wybory samorządowe, czy parlamentarne, czy Francję, czy Niemcy, no to też zjawiska są podobne po prostu prawie wszędzie, to znaczy te duże miasta, duże aglomeracje też skupiają właśnie osoby też o poglądach, które szukają różnych sposobów na życie, też o poglądach bardziej lewicowych, a te mniejsze środowiska są z natury rzeczy bardziej konserwatywne i to jest, powiedziałbym, no taka oczywistość, która też wpływa oczywiście na wyniki dzisiaj, na wyniki wyborów też samorządowych.
I na zakończenie zapytam pana profesora o frekwencję. Wyniosła ona w skali kraju 44%, a przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. W 2019 roku w tych wyborach do Parlamentu wzięło udział średnia frekwencja, to było prawie 46%. Spodziewa się pan, że te wezwania chociażby Donalda Tuska, że to są bardzo ważne wybory dla przyszłości Europy, że trzeba iść na to głosowanie, odniosą skutek, że szczególnie młodzi ludzie, którzy należą do tych mniej zdyscyplinowanych głosujących i póki ich coś nie zdenerwuje albo bardzo nie zafrapuje, nie zainteresuje, to nie idą, że te wezwania o to, że to ważne wybory, trzeba iść, znajdą oddźwięk w młodych ludziach, szczególnie w ogóle w wyborcach?
No, ja akurat się nie spodziewam tego. Znaczy, są też komentatorzy, którzy mówią, że będą różne tematy, które zelektryzują tutaj wyborców właśnie w eurowyborach, no, bo są takie tematy, ale nie sądzę, żeby one były na tyle ciekawe, żeby aż windowały frekwencje. Ja się spodziewam niższej frekwencji niż w wyborach oczywiście samorządowych, tradycyjnie najniższej w wyborach europejskich. Dlaczego? Dlatego, że te wybory są najdalsze wszystkim, prawda? Ten wpływ jakby tego obywatela na to, co się dzieje w Europarlamencie, jest bardzo mały, znaczy jest uważany za mały, prawda? Nie wiadomo, czym ci europosłowie się zajmują, to znaczy w opinii powszechnej, jakie mają kompetencje, kto tam o czym decyduje, a głównie to decydują przecież Komisja Europejska i Rada Europejska, czy Rada Unii, Rada Europejska, a nie Parlament. No w związku z tym też wydaje mi się, że politycy będą usilnie zabiegać o tę frekwencję też poprzez emocje i wywoływanie tematów emocjonalnych, ale nie sądzę, żeby to odniosło jakiś taki duży skutek, zwłaszcza, że troszkę jesteśmy już zmęczeni tymi kolejnymi wyborami, mówię o społeczeństwie, no co widać było po tej frekwencji samorządowej.
Życzę w takim razie panu profesorowi i sobie, żeby pana prognoza, jeżeli chodzi o frekwencję, się nie ziściła. Pan Bartłomiej Biskup, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan Szymon Osowski, prawnik, prezes zarządu sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Czy pana zdaniem Polacy dobrze zdali ten egzamin z samorządności podczas tych wyborów dwóch tur 7 kwietnia i 21 kwietnia? I pytam tu zarówno o tych, którzy głosowali, jak i o tych, którzy kandydowali.
Znaczy ja bym zaczął od tego, że pokazałbym te ostatnie wybory samorządowe w kontekście tych wyborów, które miały miejsce 5,5 roku temu, dlatego też samorządowych. Dlatego, że ta PKA chyba też podskórnie większość z nas to czuje, jakieś zmiany następują. Oczywiście pokazalibyśmy, że w tych wyborach, które miały teraz miejsce i są takie na mapy Polski miejscowości, w których się nastąpiła jakaś zmiana, w innych nie nastąpiła. Natomiast patrząc tak z perspektywy tych dwóch tur wyborczych w samorządzie, to ten nasz polski samorząd się zmienia. Znaczy to jest coś, co na naszych oczach się dokonuje. Takiej zmiany bym powiedział, może jeszcze nie masowej, ale w wielu miejscach w Polsce wymieniły się władze. I zarówno jeżeli chodzi o rady, jak i organy wykonawcze, wójtów, burmistrzów, trochę mniej prezydentów, no tam jest trudniej. I to jest dobre. Znaczy, rzeczywiście z tej strony zarówno ci, którzy byli wybierani, jak i wybierający, zdaliśmy egzamin. Znaczy, polski samorząd zmienia się i jest dużo fajnych osób w samorządzie. I też to widzimy w zachodniopomorskim, mimo że mamy na przykład miejsca, gdzie nie ma tej zmiany, to na przykład Gryfino czy Nowogródek Pomorski, gdzie dwie kandydatki startowały i próbowały wygrać. I były bardzo blisko, trzeba powiedzieć. No to ten polski samorząd jest, tak jak powiedziałem, zmianą. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, która pokazuje, że my jako wyborcy się też tym interesujemy. Znaczy to, no oczywiście ta druga tura teraz w tych ostatnich wyborach, jeżeli chodzi o frekwencję, nie była taka duża, ale to, że jednak ta zmiana następuje, no to też pokazuje, że my jako wyborcy chcemy czegoś innego.
Chcemy czegoś innego i o to inne chcę zapytać w kontekście tych mniejszych miejscowości na terenie naszego regionu i zacznę od Dobrej. Tutaj była długoletnia wójt Teresa Dera, nie kandydowała. No i tam konkurowała kandydatka Koalicji Obywatelskiej z kandydatką z własnego komitetu. No i koalicyjna czy z Platformy kandydatka przegrała. Z kolei w Policach Władysława Diakuna Platforma Obywatelska poparła i Władysław Diakun także przegrał. Podobnie o sukcesie PO nie może mówić w Gryfinie i Choszcznie. Także w Goleniowie, gdzie popierała Tomasza Banacha. Były zdjęcia pana Tomasza Banacha ze Sławomirem Nitrasem i Olgierdem Geblewiczem. No ale w mniejszych miejscowościach zdarzały się sukcesy. Były w Przybiernowie, w Rywalu, w Resku, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską. I oczywiście duży sukces w Koszalinie. Nowym prezydentem będzie Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa obecnie z Platformy Obywatelskiej. No ciekawa sytuacja była w Szczecinku, bo tam na stanowisko burmistrza wróci po kilkuletniej przerwie Jerzy Hardy Douglas. Pokonał Daniela Raka, który był kandydatem PO i burmistrzem w mijającej kadencji. Jak pisze Wyborcza, Smaczku w sprawie dodaje fakt, to prawda, że Hardy Douglas od 2001 roku był członkiem PO, a w 2019 został nawet posłem tej partii. Kiedy teraz zdecydował się wrócić na fotel burmistrza, został za to usunięty z PO, ale wygrał dużą większością. Czy to, że właśnie w małych miejscowościach, czy w mniejszych ten szyld partyjny nie zawsze pomaga, to jest właśnie ta zasada, że im mniejsza społeczność, tym ona mniej jest chętna tym szyldom partyjnym? Czy to jest takie łatwe do wytłumaczenia?
Myślę, że nie. Znaczy, że ze względu na to, że dużo obserwuję tego, co się lokalnie dzieje, nie tylko u nas w województwie zachodniopomorskim, ale w Polsce, to ja jestem bliżej tego myślenia też, co pokazują osoby zajmujące się wyborami, że głosujemy jednak w mniejszych miejscowościach na osoby, które znamy i niezależnie jest ten szyld partyjny. Może on trochę przeszkadza, ale tak naprawdę znaczy może gdzieś pomaga, gdzieś przeszkadza, ale wydaje mi się, że jednak głosujemy na konkretne osoby i to jest ważne. Też takiego odpatrzenia na to, kto co robił w danych miejscowościach. No i też ten samorząd jest trochę bliższy, no bo łatwiej jest w małej miejscowości, my spotykamy, czy w małych miejscowościach łatwiej spotkać się radnego czy radną na ulicy, czy osoby, które są aktywne, niż w dużym mieście, więc wydaje mi się, że raczej gra ten element element znania takiej naszej rozpoznawalności osobistej niż przedpartyjny. Natomiast do tego, co pan powiedział, to jako do dwóch tych miejscowości bym się tak jako zobrazował, no bo w Policach to oczywiście poparcie Platformy było dla ustępującego burmistrza, no ale też trzeba powiedzieć, że mamy w drugiej turze kandydat, który zajął trzecie miejsce, czyli Grzegorz Ufniarz, poparł jakby tego aktualnego zwycięzcę, więc to było tak, Grzegorz Ufniarz bardziej był takim, powiedziałbym, aktywistą, znaczy był radnym, ale też takim aktywistą, powiedziałbym, miejskim, więc to takie trochę pokazanie, że rzeczywiście ludzie też głosują na osoby, które coś robią w danych miejscowościach. No ten przykład trochę z Gryfina jest, on jest o tyle ciekawe pewnie do jakiejś analizy, ze względu na to, że Magdalena Pieczyńska miała dosyć duże, chyba 10% więcej w pierwszej turze tak. I nie zdobyła mandatu, ale co jest ważne, znaczy ja tu, przepraszam, że to jakby tak powiem, ale trzeba zwrócić uwagę, że po pierwsze startowała, już nie wszystkim szyldem partyjnym, ale startowała przeciwko dłużej urzędującemu kontrkandydatowi, znaczy, który byłby tam mocno osadzony. No druga rzecz, że jednak, i to jest pytanie, mimo to, że w tej pierwszej części pan profesor zwracał uwagę na Gdynię, która zupełnie ta specyfika wyborów w Gdyni była inna. Natomiast no jednak tutaj jest pytanie, na ile rzeczywiście ta kwestia płci zagrała w Gryfinie rolę. Oczywiście jakby na to też trzeba patrzeć. Natomiast no, a z drugiej strony też mamy sytuację w Gryfinie, w którym kandydatka też dużo robiła. Więc to są, chyba ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o te wybory ostatnie, w ogóle wybory samorządowe, to w porównaniu do województw, które wiadomo, samorządowych województw, gdzie tam pokazane są różne poparcia dla partii politycznych, to ta każda historia jest inna. Znaczy, tak naprawdę możemy różne czynniki brać pod uwagę i analizować, natomiast one są niepowtarzalne. Znaczy, ja jakby też kontekst lokalny tych osób, które kandydują. Natomiast jest najważniejsze to, że chcemy wszyscy zmian. I jeszcze jedna ważna systemowa zmiana, o której trzeba pamiętać, to jest to, że ta ostatnia kadencja trwała 5,5 roku, ale rzeczywiście miała trwać 5 lat, dlatego że w tej chwili kadencje samorządowe trwają, pięcioletnie są. I co jest ważne, mamy, żeby o tym nie zapominać, mamy dwukadencyjność w tej chwili. I może być tak, że jeżeli ja bym jednak bardzo postulował to, żeby tego nie zmieniać, bo w tej chwili mamy drugą kadencję dla większości organów wykonawczych w Polsce, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów. I to może być ich ostatnia kadencja, jeżeli się nie zmienią przepisy. I to moim zdaniem następne wybory będą miały ogromne znaczenie dla nas wszystkich, więc ważne chyba, żeby się przyglądać temu, co się, i też biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, ale przyglądając się przez najbliższe 5 lat tym, kto w naszych samorządach działa, kto jakie rzeczy robi, dlatego że jeżeli prawo się nie zmieni, to będziemy mieli nawet w Szczecinie nowe rozdanie, dlatego że prezydent Krzysztof już nie będzie mógł startować w kolejnych wyborach i to otworzy nam naprawdę dużo możliwości, jeżeli chodzi o zmiany w całej Polsce.
Zapytam pana o ocenę samorządowej postawy Polaków i ich podejścia do samorządu w kontekście badania. Otóż Rzeczpospolita podaje sondaż Ibris, aż 56%, no to jest już pewien komentarz, to aż, bo może tylko, aż 56% w każdym razie cytuję za Rzeczpospolitą, uważa, że samorządy są największym sukcesem polskiej transformacji po 89 roku. Ledwie 21% pytanych jest odmiennego zdania, a ponad 14% nie ma zdania w tej sprawie. Co to dla pana oznacza?
Ja myślę, że się trochę się nie zgadzam z tymi. Rozumiem, że jest takie, jeżeli chodzi o sonda, jakby o badanie opinii publicznej, tak wchodzi z badania i też przez wiele ostatnich lat był takie podkreślane, że samorząd nam, takie podkreślane jakby tezy, że samorząd nam się udał, że samorząd się obronił. I oczywiście ja doceniam polski samorząd, szczególnie doceniam to, że my jako mieszkańcy mamy bardzo dużo praw wpływania na władze lokalne, żeby ten nasz głos był słyszalny. I ten samorząd, jeżeli chodzi o takie gwarancje dla mieszkańców, jest dobry. My dużo z tego nie korzystamy. Nie ma też takiej edukacji obywatelskiej, samorządowej. Natomiast no, Ja jednak już chciałbym powiedzieć, dlaczego wspomniałem o tym, że się trochę nie zgadzam z tym, bo to nie jest tak, że ten samorząd jest naprawdę tak doskonały, jak trochę wychodzi. Dlatego, że jest kilka rzeczy w samorządzie, które należałoby poprawić albo jak dokonać jakiejś korekty. No bo też, co widzimy, na przykład w Szczecinie możemy też zaobserwować. No, ten problem, który się pojawia w wielu samorządach w Szczecinie też występuje, na przykład to, że samorządy wydają gazetę, prowadzą media najróżniejsze. To jest jeden z przykładów. Inne to jest rzeczywiście to, że miejmy nadzieję, co wspomniałem, ta dwukadencyjność się utrzyma, ale jednocześnie mamy na przykład przez wieloletnie kadencje organów wykonawczych. Tak, samorząd, bo jest nam najbliższy i widzimy te zmiany, on się udał. Wielu samorządowców się obroniło i też widzieliśmy przy wyborach w 2020 roku, jak samorządowcy nie chcieli wydać danych, jeżeli chodzi o wybory, tak zwane wybory kopertowe. I tu się zgadzam. Natomiast no, nie jest aż tak, wydaje mi się, dobrze, jak mamy przekonanie. Znaczy, zachęcałbym raczej trochę do takiego krytycznego spojrzenia na to, jak funkcjonują samorządy i też bardzo ważne, bo to jest debata w tej chwili w Polsce o tym, co też wspomniałem, o korekcie samorządności, o myśleniu od różnych zmian, powiedziałbym takich systemowych, i to też ta dwukadencyjność, ona się nie pojawiła znikąd, ale też ja też zwracam uwagę, że jest dyskusja o tym, czy nie wrócić do tych zmian, że jednak wójtów, burmistrzów, prezydentów powinny wybierać rady, jak to było kiedyś na początku polskiego samorządu. A druga ważna rzecz, nad którą wydaje mi się, że jest najpilniejsza, może mówię o niej jako druga, ale jest najpilniejsza, to jest wzmocnienie rad gmin i miast, znaczy jako organów, dlatego że w tej chwili organy wykonawcze, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mają bardzo dużo uprawnień i jest takie przesunięcie tych uprawnień właśnie do wójtów, burmistrzów, prezydentów, a całe rady mają mniej tych uprawnień. I to jest, ta nierównowaga powoduje, że czasami bardzo trudno radzie funkcjonować. Więc tu dużo rzeczy nas czeka w najbliższych 5 latach.
A dlaczego burmistrzowie, wójtowie, prezydenci nie powinni być wybierani przez mieszkańców, tylko przez rady?
To jest taka kwestia właśnie tego w tej chwili silnego mandatu. Znaczy to ten wybór bezpośredni wójtów, burmistrzów, prezydentów w wyborach bezpośrednich daje im duży mandat społeczny. Okej, to są wybory. Natomiast w tej chwili też przepisy są tak skonstruowane, że większość uprawnień takiego nie tylko bieżącego, ale też planistycznego funkcjonowania samorządów jest po stronie wójtów, burmistrzów, prezydentów. I te rady, które mamy, które powinny pełnić funkcję, bo rada ma dwie funkcje, uchwałodawczą, czyli tworzenia prawa, i kontrolną. I to jest bardzo trudno wykonywać, szczególnie, że radni nie są radnymi zawodowymi, tylko najczęściej gdzieś pracują i to jest dodatkowe ich zajęcie. A jeżeli jest sesja rady gminy czy miasta i się dostaje projekt uchwały dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi i inne ważne rzeczy, to bardzo ciężko się ten mandat wykonuje. No i też przypominam, że radni i rady nie mają zaplecza eksperckiego. Radni nie mają, tak jak na przykład posłowie i posłanki, funduszu eksperckiego, więc ten mandat radnych w takim, jak ja powtarzam wielokrotnie, też jak spotykam się z kandydatami na radnych, to mówię, że ja bym nigdy się nie odważył być radnym, bo to trzeba być omnibusem. Że rzeczywiście rady, i jeszcze wykonując to po pracy, bo tak naprawdę radni dostają diety, i po prostu chodzi o to, że ten wybór pośredni, bo zadał pan to pytanie, mogłoby powodować, że jednak organy wykonawcze bardziej by zależały trochę od rady i współdziałały z radami.
Idźmy do przodu. 9 czerwca będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Warto na nie iść, a jeżeli tak, to dlaczego?
Oczywiście. Znaczy, ja powiem, podstawową rzeczą, którą powinniśmy zadbać, to powinno nam wszystkim zależeć, to jest jednak, żeby siły prodemokratyczne dostały dużo głosów, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, bo obawiam się, że może dojść do sytuacji, w której oczywiście żyjemy w Europie i jest wolność głoszenia różnych poglądów, ale jednak z punktu widzenia sytuacji międzynarodowej te siły prodemokratyczne, szeroko rozumiane, powinny mieć jak najwięcej głosów. w mojej opinii oczywiście. I to jest jakby to jest ważny moment dla Europy tak naprawdę. I dlatego nie mówię o rozwoju, czy nie chciałbym też wchodzić w dyskusję na temat zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej, ale takiego pokazania, bo to na to nie ma miejsca w tej chwili w Europie, ale takiego pokazania, jakiej Europy my chcemy, kim my chcemy być w Europie, nie tylko w Polsce, ale my jako Europejczycy i do jakich wartości nam jest bliżej.
Liczymy na wysoką frekwencję, nie 45%, jak było w 2019 roku podczas wyborów do Europarlamentu, tylko o wiele wyższą. Bardzo dziękuję. Pan Szymon Osowski, prawnik, prezes Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Pozdrawiamy, zmieniamy temat.